Hubert.
Filip.
Kto zaczyna?
It's a me, I will begin this podcast.
It's a you, a Huberta.
Yes, very nice, good morning. Nie, to nie to.
Za dużo Borata wjeżdża w tego, w Mario.
Oh!
Oh!
Dobrze, Filip, witam cię serdecznie w 2017 odcinku.
W 2023 roku.
Filip, co powiedziałem 10 minut temu, to będzie bardzo trudne nagranie, ale to dojdziemy do tego dlaczego.
Dobrze, mili państwo, 217 odcinek podcastu popkulturowego Hammerzeit zaprasza was na pełną zwrotów akcji opowieść o amerykańskim filmie o braciach Mario, będącym ekranizacją bardzo popularnej serii gier komputerowych, który to film obejrzeliśmy bardzo niedawno.
Tak, i to oto pytanie pierwsze moje, Filip, jest pytaniem wstępnym.
Proszę, zadaj.
Wstępne pytanie polega na tym, że chciałem zapytać cię, jak wygląda twoja ogólna znajomość uniwersum Super Mario? Poza tym, że Mario jest tak wielką ikoną popkulturowo-elektroniczną, że właściwie każdy na świecie wie, jak wygląda Mario i każdy wie, że występuje on w tysiącach wariantów. Tak. Ale czy wiesz cokolwiek więcej?
Moja wiedza jest bardzo pobieżna, gdyż jak każdy człowiek na świecie w wieku lat więcej niż 20, grałem na Game Boyu w Mario pierwsze, czarno-białym.
Które właśnie bardzo jest na Game Boyu nietypowym Mario, chciałem ci powiedzieć, bo to jest zupełnie inne Mario niż
proszę,
to najbardziej znane Mario.
Powiedz mi o tym.
Bo to jest Mario, które w skrócie było robione przez jakoś zupełnie jakiś inny zestaw ludzi i zupełnie inna była tam historia i zupełnie był inny jakiś zestaw poziomów, tam jakieś były plansze egipskie i tak dalej, ale o dziwo, Filip, to było też pierwsze Mario, z jakim ja miałem styczność, wersja Game Boyowa, to się nazywało Super Mario Land, chyba?
No, może, ja nie pamiętam, jak się nazywało, ale pamiętam, że pa, 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 World 1-1 i lecimy.
Tak, przy czym to naprawdę nie było kompletnie to Mario, które znasz teraz, które jak myślisz Mario, to widzisz to.
Zagrałem oczywiście to samo Mario wiele lat później na komputerze już, jak się dało w jakieś magiczne
sposoby. A twój kolega nie miał Pegasusa żaden?
No właśnie Pegasusa chyba nie. Komodorca miał jeden kolega, ale to jest na kasetach.
Bo
nie?
Wiesz, prawilne Mario w Polsce zadebiutowało jako, wiesz, ruski kartridż na Pegasusa.
Nie, wydaje mi się, że nie, ale ja miałem taką podróbę Atari, gdzie był kartridż wspawany w maszynę i się przełączało guziczkiem jedną z tam iluś 100 gier czy coś tam i tam też było Mario. Bo to na pewno nie były tylko gry z Atari, tylko po prostu gry, różne gry, które ktoś gdzieś tam...
w ogóle nie było gier z Atari.
Tak, wlutował w tą maszynę, więc grałem w Mario, Hubert. Potem wiele lat później, kiedy okazało się, że życie konsolowca nie jest dla mnie przeznaczone, to tych Marianów przeróżnych na konsole Nintendo ponawychodziło i gdy w końcu stałem się posiadaczem Switcha, a ty powiedziałeś, zobacz, to jest gra komputerowa, cytując cię sprzed lat,
tak,
nie wiem, trzech.
Nawet czterech lub pięciu.
No,
ale
mówiliśmy o Odyssey, a wcześniej mówiliśmy o czym? Chyba z dwa Mariany masz przynajmniej takie duże, nie?
Ja mam bardzo dużo Marianów, ale o której wtedy mówiliśmy, to było Super Mario Odyssey, bo to był mój debiut jako gra na Switcha, to była moja debiutancka gra na Switcha i stwierdziłem, że to jest gra komputerowa. Super Mario Odyssey to jest
definicja
gry komputerowej. Jakbyś chciał komuś wyjaśnić, na czym polegają gry komputerowe, to jest idealny przykład.
Tak, jest sobie ludzik, skacze, zdobywa punkty, te punkty się wyświetlają, są poziomy, gwiazdki, można walczyć, można uciekać, skakać,
wszystko
kolorowe
jest
bardzo.
Kolorowe,
tak.
Wszystko jest pomysłowe, wszystko jest dynamiczne i wszystko jest ekscytujące.
Tak, ale to jeżeli wracamy do uniwersum, no to jakby wiem, że ma brata, ten brat raczej się pakuje w kłopoty związane z duchami i nawiedzonymi różnymi posiadłościami. Jest księżniczka, jest zły Bowser, są różne stworki, których część imion znam, części nie, ale jakby jeżeli mówimy o tym pięknym polskim słowie lore, jak jest lore uniwersum Mario i kto z kim zadarł i dlaczego ktoś jest zły, a ktoś może nie do końca jest zły, ale się musi ukrywać albo coś, to nie mam zielonego pojęcia.
Nie, bo moja ulubiona teoria jest taka i ona zresztą ma trochę potwierdzenie w tych wszystkich, bo to uniwersum tam jest tak bardzo rozbite i tak bardzo dopasowane do aktualnych potrzeb. Znaczy wiesz, jak trzeba, żeby grali w golfa, to grałem w golfa, jak trzeba, żeby grali w tenisa, to grałem w tenisa.
Przepraszam, oczywiście w Mario Kart grałem.
Tak,
to
żeby Mario był lekarzem, to jest doktor Mario i tak dalej, więc mi się najbardziej podoba teoria, że uniwersum Mario jest jak uniwersum Animaniaków. To znaczy, że to są wszystko aktorzy zatrudnieni przez studio Nintendo i oni są świadomi tego i oni występują w różnych rolach, co zresztą się trochę potwierdza, bo w tym Super Mario Party wiesz, oni wszyscy są kolegami i się dobrze bawią ze sobą.
A to niezłe, takie meta.
Tak, więc to jest meta uniwersum, ale Filip, zadałem ci to pytanie bardzo, w bardzo specyficznym celu, bo film Super Mario Brothers, który pojawił się w kinach niedawno, jedną z głównych opinii, jakie można było usłyszeć na temat tego filmu, jeszcze zanim się poszło na niego do kina na przykład, to było to, że jest to bardzo wierna adaptacja, bym powiedział, zarówno wizualna, jak i treściowa zlepku gier komputerowych z uniwersum Mario. I w związku z tym chciałem zapytać, czy wiesz, czy byłbyś świadom tego, że tak było lub tak nie było?
To zależy wszystko od mojego poziomu zainteresowania filmem przed, żeby na przykład sobie pooglądać jakieś, na przykład wiesz, top 10 najlepszych scen z gier Mario i żeby potem wyłapywać smaczki albo rzeczy, które wiedziałem, że na przykład o, ten kolor to powinien być tego kolor, a ten kształt z trójkącikiem, tylko ze znakiem zapytania, kwadracik, to oczywiście jest słynny ten box, który zresztą masz w domu, znak zapytania skrywający skarby. To tego typu rzeczy w taki powierzchowny sposób wyłapuje, a reszta to jest bardziej na zasadzie...
A swoją drogą bardzo zaskakujące, że w tym filmie w ogóle tego nie było wszystkiego.
Ale tak, bardziej mnie interesuje w tym momencie jako, wiesz, laika, nie? Laika Mariowego, czy film się trzyma kupy wewnętrznie, niż ile ma rzeczy nawiązujących do gier czy da się go po prostu obejrzeć, to też jest pewnie istotne z punktu widzenia potem box office, nie? Ktoś obejrzy film i powie... A to była szalona przygoda, teraz się zainteresuje marką lub obejrzy film, powie, nie rozumiem. Albo mówiąc po polsku, ja nie rozumiem tego, nie chcę grać w grę. Hubert, obejrzeliśmy film o braciach Mario.
No i właśnie, czy
chcielibyśmy zagrać w grę?
I to jest właśnie bardzo dziwne, bo mi się wydaje, chciałem wrócić do tego, że opinie były takie, że to jest bardzo wierna jakby adaptacja tego świata Mario i że nawet jeśli fabuła nie jest do końca oryginalna albo się nie trzyma kupy, to przynajmniej jest bardzo dużo nawiązań do Super Mario, a tymczasem ja w tym filmie naprawdę widziałem bardzo mało nawiązań do Super Mario, takiego jakiego pamiętam. Owszem, była postać Mario, owszem, była postać Luigiego, owszem, była postać
księżniczki
Bowsera, którego jakoś dziwnie nazywali w tym filmie w ogóle. Była postać księżniczki, ale to jakby wiesz, jak sobie skojarzysz to, co jest w tym filmie z grą komputerową, no to nie do końca jakby się jedno na drugie mi przekłada, więc nie wiem,
jakbyś
skąd
nie wiedział,
to się
wszystko wzięło. Jakbyś nie wiedział, bo nie spojrzałeś na plakat lub na okładkę i byś akurat spóźnił się troszeczkę, żeby tytuł ci przeleciał w filmie, tak wchodzisz i mówisz, ale co ja tu oglądam?
No
tak
właśnie,
naprawdę?
Dlaczego to jest film Mario, ale...
Jest niby kolorowy. To, co jest fajne, Hubert, to, co działa, to jest rozpoczęcie historii tego filmu wyreżyserowanego przez duet.
Bardzo nieznany reżyser.
Nie mam pojęcia, kto to są za ludzie, ale zapisali się na kartach historii jako twórcy filmu o braciach Mario, że ten film się zaczyna, rozumiesz pan, współcześnie na Brooklynie i dopiero za chwil kilka, kwadrans 2 czy 3, już nie liczę, przenosi się do alternatywnego świata.
Tak, właśnie zastanawiałem się od samego początku, czy to będzie origin story, że tak powiem, super braci Mario, czy będziemy już mieli, wiesz, Mario tych, których znamy już z gry, którzy tam żyją w tym królestwie grzybowym i tam rezydują na stałe, ale jednak nie, zaczynamy w czasach współczesnych, Filip, zasadniczo, zaczynamy w Nowym Jorku, zaczynamy z braćmi Mario, którzy są
średnimi hydraulikami.
Są średnimi hydraulikami, ale są tym, czym oficjalnie się w tym uniwersum Mario zajmują, czyli są hydraulikami. I rzeczywiście, Filip, jest pokazane życie hydraulika, bo mają robotę.
A właśnie mają mało roboty i wiesz, ledwo wiążą koniec z końcem, bo zawsze ktoś ich ubiega. Już konkurencja na rynku brooklińskim jest silna, więc chłopaki nie dają sobie do końca rady, a jak tylko złapę jakąś robotę, to mówią, najmniejsza robota, ale pędzimy, lecimy, zróbmy to, bo wiesz, chlebek. To znaczy nie chlebek, pulpety do makaronu będziemy mogli wrzucić.
Tak jest, wiedzą, że tak, mamy też pokazane silną więź między braćmi, tak?
Bo włoska rodzina jest silniejsza niż ta rodzina w Fast and Furious.
O tak, i tu od razu możemy, będziemy trochę skakać,
będziemy
jak zwykle.
Oczywiście.
Ale tutaj możemy trochę przejść do kwestii tego, był kontrowersyjny casting, jeśli chodzi o film Super Mario, to znaczy... Jak to wzięli tego gościa, żeby był jako Mario? Przecież to jest bez sensu, przecież to od razu będzie przede wszystkim słychać, że to, tak. Że to nie jest postać, która się nadaje do odtwarzania. A tymczasem aktor w roli głównej był bardzo przekonującym Marianem.
To prawda. Ja myślę, że duża w tym zasługa jest wąsa. Jak komukolwiek nie przykleisz sutego, tłustego wąsa, to jeśli tylko nie jest Polakiem, to wtedy, bo wtedy będzie, wtedy nie, bo wtedy będzie za głową, nie? To może być Marianem.
To zależy, jak się będzie miał właśnie posturę bardziej jak Mario, to będzie jako za głoba, jeśli będzie miał bardziej...
To będzie cwaniakiem spod Lombardu.
Tak.
Jakimkolwiek, bezimiennym.
Tak.
Ale tak, postać, Mario, okej. Okay.
Postać Luigi'ego może być trochę bardziej kontrowersyjna, bo tutaj rzeczywiście, no jest taki teraz też... Trend, że, no. że pilnuje się tego, żeby jakby aktorzy, którzy grają jakieś określone postacie, mniej więcej etnicznie odpowiadali tej postaci. W tym przypadku to zupełnie nie trafione.
Nikt nie jest Włochem w tym filmie.
Nikt nie jest Włochem w tym filmie, to jest bardzo ciekawe, a przynajmniej połowa aktorów gra Włoch. Chociaż gdyby się zastanowić, to nie jestem przekonany, czy ten główny, ale przeciwnik w Brooklynie, w sensie w Nowym Jorku, braci Mario, czy on nie był prawdziwym Włochem.
W sumie tak. Aparycja, sposób mówienia, myślę, że tak. Masz rację. Ziemski przeciwnik, ten przeciwnik B, który nie stanowi prawdziwego zagrożenia przez cały film tak naprawdę, tylko jest komediowym, powiedzmy, z pewnego punktu widzenia przerywnikiem, może być okej, to uznajmy, że jest jeden Włoch prawdziwy i reszta jest nie Włochem.
No i co? Mamy braci Mario w Nowym Jorku. Dzieje się parę tam różnych rzeczy. Trafiają do podziemi prędzej czy później.
Zostają wessani do innego
świata. Żeby
tam
naprawić jakieś rury czy coś. I zostają wessani do innego świata. I co? Ten świat teoretycznie jest zupełnie inny od naszego świata. Ale jest też zaskakująco podobny.
To jest kluczowe, Hubert. Jak pokazać w filmie, gdzie są inne wymiary, a jednak budżet nie jest z gumy, że to jest... Masz uwierzyć, że to jest nasz świat?
Co nie zmienia faktu, że budżet był całkiem niezły, bo tak. 48 milionów dolarów to jest kawał budżetu.
Mucha. Tak, dla porównania, mieli państwo, proszę pamiętać, że chyba nadal najdroższy polski film Quo Vadis kosztował 21 milionów dolarów.
Z tego 12 do podziału dla nas.
Tak, bo spaliliśmy dekoracje. Oczywiście. Jezu, o tej superprodukcji musimy nagrać, Hubert, kiedyś. Albo w ogóle o Machulskim.
Prędzej, czy... O, może to jest nietypowa sylwetka. Tak, to jest bardzo nietypowa, ale tak.
Dobrze, kiedyś...
Ale to będzie bardzo ten... Sylwetka, zmienimy tę nazwę cyklu na Sylwetka Wielkiego Polaka.
I to nie będzie papież, to będzie kontrowersja. Hubert, jak wiesz, jak jesienią nie wydarzy się to, na co część z nas liczy, że się wydarzy, to pójdziemy siedzieć.
Tak, może tak być.
Dobrze, mili państwo, więc jesteśmy w tym innym świecie, który od razu ma być inny, aczkolwiek jestem trochę skonfundowany tym, że przestrzeń kolorystyczna, barwowa, tudzież jakkolwiek to nazwać, jest identyczna. To znaczy i Nowy Jork, i świat równoległy, alternatywny, dzikie królestwo grzybów, nie różnią się kolorami.
A to... i przy okazji, jeśli mówimy o kolorach, to też jest bardzo ciekawa kwestia, bo wydawałoby się, że wiesz, ciężko o bardziej kolorową franczyzę niż Mario. Mhm. I te wszystkie właśnie różnego rodzaju królestwa i tak dalej. A tymczasem nie wiem, czy to była kwestia wiesz, warunków, w jakich czy jakaś projekcja była nieudana naszego filmu, ale ten film był taki zasadniczo dość mroczny też kolorystycznie. W sensie kolory w Nowym Jorku, jak i kolory w tym świecie podziemno-grzybowym, jakim tam innym wymiarze, nie były jakieś specjalnie jaskrawe, wesołe i świecące.
Okej, kwestia projekcji, Hubert. Może technologia nie dojrzała jeszcze, żeby pokazać świat Mario, wiesz, w pełnej krasie. W każdym razie świat jest inny, ale nie ma aż takiej strasznej różnicy. Zmieniła się dekoracja, no Hubert, po prostu zmieniła się dekoracja.
Tak, zmieniła się dekoracja.
Wpadają tam chłopaki, oczywiście nie wiedzą, co jest grane.
Ale ogólnie zasady, jeśli chodzi o świat, są dosyć podobne. Owszem, wszędzie jest pełno grzybów, które też generalnie wydawałoby się, że powinny być takie słodziutkie, nie? One były takie trochę ochydnawe jednak.
Trochę, tak, powiedział, że były nawet obleśne momentami, ale to może moja wrodzona niechęć do grzybów, bo ja na przykład nie jadam ciągle. Może się to zmieni kiedyś, póki co jestem na etapie nie jadam, więc może to jest, wiesz, to jest moje uprzedzenie grzybowe. W każdym razie, Hubert, co chciałem powiedzieć, że jesteśmy w tym innym świecie, w którym rządzą inne zasady. Tam padł pierwszy bardzo dobry żart, jeden z niewielu niestety w filmie, że czy my jesteśmy na Manhattanie? Nie wiem, nie byłem tam od kilku tygodni, więc musiało się bardzo pozmieniać. To dobry żart. Nawet się zaśmiałem. No i jak zwykle trzeba poznać zasady rządzące nowym światem. Trzeba poznać nowych mieszkańców, nowych dla naszych bohaterów.
Okazuje się, że dość szybko poznajemy Toada, który też jest dosyć, że tak powiem, znaczącą postacią w uniwersum Super Mario.
Tak, a tu został potraktowany po macoszemu, ale ja sobie jakby twierdzę, że to jest wszystko efekt ograniczonego metrażu i chęci umieszczenia wielu postaci, choćby w najmniejszych rolach, żeby gracze powiedzieli: o!
Tak, to jest to. Zresztą takich nawiązań w tym filmie było bardzo dużo, to znaczy pojawiała się nazwa, nie wiem, czy tam zwróciłeś uwagę, że było Tłomp. Tłomp to jest ten taki wielki kamulec, który spada, taki kwadratowy kamulec. To tam był jako nazwa firmy była Tłomp. No tych nawiązań było pewnie jeszcze przynajmniej kilka. Bardzo ciekawe, że też pojawia się w filmie Yoshi. Tak. Nie do końca jeszcze jako taki Yoshi, którego pamiętamy może. Wygląda dużo bardziej realistycznie, tak to ujął.
Ty, a w Dragon Ballu nie było jakiegoś Yoshiego? Tak mi się teraz odpaliło coś zupełnie z boku. Bo ja tak mało Dragon Ball oglądałem, ale nie wiem dlaczego to jest Yoshi? Yoshi, że nie był jakiś Grandmaster Yoshi, nie był ktoś nie, taki?
Roshi był.
Roshi, to może Roshi był Grandmaster.
Nie, nie Grandmaster, to nie Grandmaster to był Flash, wiesz, Grandmaster Flash
and the Furious muzyka, Five. Tak, okej. Okay, to...
A tam był, jak się nazywał, genialny żółw, to on był jakoś po japońsku, był Roshi czy coś
to
takiego.
To może o to chodzi.
Był Yamcha i był, tak, ale to nie było Yoshiego.
Dobrze,
to...
obiecujemy, że od Dragon Ballu
nie mogło
nie
być,
nagramy,
bo to jest chwili, wiesz, Nintendo broni swoich własności intelektualnych jak stu, wiesz, przepisu na Coca-Colę.
Tak, lub papieską kremówkę. Dobrze, to jesteśmy w tym innym świecie, poznajemy bohaterów nieistotnych z punktu widzenia fabuły tak bardzo, ale istotnych z punktu widzenia gracza oglądającego film, bo mówi o... No i oczywiście jest księżniczka.
I jest główny antagonista.
Jest główny antagonista. Główny antagonista jest, Hubert, rodzaju jaszczurskiego. Jest megalomanem. Chce zdobyć świat, nie tylko, Hubert, podbić świat, nie tylko swój, ale również nasz. Bo jak wiemy, reptilianie potajemnie rządzą planetą, więc myślę, że tutaj się po prostu przesączyło kilka nagłówków tych newsowych do scenariusza filmu. I on chce zdobyć, ale żeby zdobyć, to potrzebuje księżniczki. Księżniczka zostaje mu dostarczona nie do końca w sposób taki, jaki by sobie życzył. Jest jeszcze potrzebny artefakt, bo bez artefaktu i bez księżniczki Hubert nie ma fabuły filmu. Ja nie wiem, czy my się zapędzamy.
Nie, chciałem tylko, nie, jakoś strasznie chaotycznie nam to idzie. Ale chciałem powiedzieć, że przy tej okazji, jak już jesteśmy przy głównym złoczyńcy, czyli Bowserze, który znany jest także jako King Koopa, co się na polski język nie tłumaczy zbyt fortunnie, trzeba przyznać.
Król Koopa, no.
Tak, chociaż z drugiej strony jest to, wiesz, taki poziom humoru, który pasuje do tego filmu jakimś sposobem. To, co by nie powiedzieć, to jeśli chodzi o rolę w tym filmie i dobór aktorów do poszczególnych postaci, to w przypadku Bowsera, czyli Króla Koopy, no tutaj mamy, wiesz, aktora, który dał z siebie wszystko naprawdę w tym filmie. No i jest to rola, moim zdaniem, wyróżniająca się i naprawdę w 100%.
Aktor charakterystyczny, który jak dostanie może w niepoważnym filmie rolę, ale ma okazję sobie poszaleć, to tak trochę jak Nicolas Cage, nie? Który jakby zagra gdziekolwiek, w czymkolwiek, byle mieć na rachunki albo na alimenty, albo
co
tam.
Ale wiesz co, to mi się wydaje właśnie, że
to szaleje.
Właśnie, że było widać, że on ma fan z tego, nie? Że to jest może nie tyle jakaś rola, którą sobie wymarzył, ale że postanowił, wiesz, dać z siebie wszystko w tej roli i jakby pozbawić się zupełnie hamulców.
Tak, jednocześnie był zaskakująco obleśny jak na film, który jest oficjalnie od 10 roku życia jako kategoria wiekowa.
To swoją drogą jest bardzo dziwną kategorią.
Bardzo dziwna kategoria, bo miałem wrażenie, że w ogóle taka nie istnieje, ale jest napisane, że tak, że od 10. Więc niech im będzie. I tak, to była rola, która jest najbardziej warta zapamiętania. Jestem w ogóle zaskoczony tym, jak mi pokazałeś wspomniałeś na końcu, kto zagrał gościnnie przez między 2 sekundy pod koniec filmu, bardzo tak, charakterystyczną
postać. Bo to, że Lance Henriksen się pojawia w tym filmie,
nikt
to
nie wiedział.
Tak, zupełnie
nawet
bardzo...
twórcy prawdopodobnie nie wiedzieli. Zabłąkał się gdzieś, wiesz, usiadł na fotelu i oni... A...
Nie poznali go i go tak, po prostu tak.
Panie Lansie. Więc pan Lance nie miał okazji na Lance, ale jak to z każdym znamienitym, Hubert, znamienitą własnością intelektualną bywa, jest sequel bait, czyli w przypadku tego filmu oczywiście wszyscy chcą już drugą część, tylko że ona nie powstanie.
No, czy nie powstanie, czy nie, wiesz, myślę, że tym filmem jednak, ja nie wiem, mimo takich jak bardzo intensywnych, pozytywnych opinii na zasadzie, wiesz, to, owszem, to nie jest może taki film, który ma jakieś, wiesz, drugie dno, jakieś, wiesz, głębokie przemyślenia dla dorosłych, że to jest, chociaż z drugiej strony mówią, że to jest film dla dzieci, ale w tym filmie było dużo takich bardzo mrocznych właśnie rzeczy, o których zresztą już trochę wspomniałeś.
Hubert,
i to nie tylko jeśli chodzi o Bowsera, tego bohatera, ale przecież nawet to, co się działo w tym filmie, jakie tam czasami były
sekwencje pokazane, tak.
Creepy rzeczy i takie, które dzieciom w wieku lat 10, która jest teoretycznie tym wiekiem granicznym dla tego filmu, jednak chyba się nie nadające. Więc zupełnie tak jak zazwyczaj, wiesz, tak jak zazwyczaj mniej więcej, przynajmniej w 70% moja opinia na temat filmu się pokrywa z taką opinią ogółu, bo jestem na tyle
wyprany masz mózg, tak.
Jestem na tyle statystycznie średnim człowiekiem, że się zazwyczaj zgadzam z opinią ogółu mniej więcej, to w tym przypadku w ogóle jakby nie rozumiem tego, nie?
I w ogóle pomyśl sobie, jak duże było prawdopodobieństwo, że przed seansem filmu o braciach Mario, na bazie słynnej serii kolorowych gier o śmiesznym hydrauliku, który skacze po grzybkach, że przyjdzie do głowy taki, wiesz, bieda Mad Max.
Tak, albo Człowiek Demolka.
Albo Człowiek Demolka, albo Blade Runner nawet w kilku miejscach.
Momentami, ale też takiej wersji bardzo ubogiej.
Tak.
Natomiast, no tak, no to było bardzo nietypowe. No wiesz, wydawało mi się, że skoro mamy, wiesz, mamy licencję od Nintendo, mamy pomysł właściwie, to jest właściwie taki samograj, nie?
No. Więc, nic tylko robić.
Nic tylko wziąć, skopiować, nawet niekoniecznie się silić na jakąś oryginalność, tylko skopiować pomysł na jedną lub więcej gier i przeprowadzić tę fabułę od początku do końca mniej więcej zgodnie z fabułą jakiejś tam gry, to tutaj to jest owszem, trzeba docenić, że nie chcieli pójść na łatwiznę. To znaczy nie chcieli, wiesz, wziąć IP, jakim jest Super Mario Bros.
Musisz uratować księżniczkę, go.
Tak, tylko jakby przerobili tę historię, może trochę w sposób zbyt ambitny chcieli to zrobić i w związku z tym te wszystkie niedociągnięcia, nie wiem.
To jest problem wielu ekranizacji gier, czyli mimo tego, że fabuła jest zapisana gdzieś i ona w mniejszy lub większy sposób, ale się broni, to dlaczego aż tak strasznie chcą ją przekombinować na potrzeby kinowej adaptacji? Dlaczego nie można tego uprościć, a nie wiem, walnąć więcej budżetu na efekty? Albo no, to jest tajniki filmotwórstwa, które może nie są mi do końca znane, bo może po prostu się nie da, albo pewne rzeczy, które działają na małym ekranie, nie działają w kinie, gdy nie jesteś uczestnikiem tej akcji, tylko obserwatorem. W każdym razie myślę, że zapędziliśmy się już tak daleko w omawianiu filmu o braciach Mario.
Ale jeszcze ja mam jeszcze tylko dwie uwagi, chciałem powiedzieć,
że zaraz to skończymy, no.
Tak, że pierwsza rzecz, no bo to też nie jest film, o którym można za dużo jakby powiedzieć, wydaje mi się, ale jedna rzecz jeszcze, która mnie bardzo zdziwiła, to jest to, że rzeczywiście, że miało być to taka wierna adaptacja, ale nawet główne postaci, Mario i Luigi, przez mniej więcej 80% filmu...
Mają złe kolory.
W ogóle się nie kojarzą z tymi postaciami, nie wiem dlaczego, nie wyglądają jak postaci z gier, nawet nie ma takich jakichś bezpośrednich nawiązań w stylu, ten ma takie ciuchy, a ten ma takie ciuchy,
no.
Tylko są po prostu poza wąsem. Wąs to jest Filip, prawda uniwersalna. Więc nawet to. Także zupełnie jakby nie wiem, co powiedzieć na temat tego filmu.
Nie podobał nam się ten film, mimo tego, że podeszliśmy do niego z otwartym
umysłem.
Chociaż
z drugiej strony tak dosyć perwersyjnie można powiedzieć, że się
to jest,
podobał.
Tak,
nie?
To właśnie jakby obiektywnie, jakby się dało obiektywnie recenzować rzeczy, to obiektywnie się nie podobał, ale jest taka perwersyjna przyjemność w oglądaniu tego, kto co tam zjadł albo co wypalił, że pozwolił taki scenariusz przerobić na film dla dzieci. Nie mam pojęcia.
Nic nie wygląda tak jak w grze. Fabuła jest niby dla dzieci, ale nie jest dla dzieci, bo jest zbyt creepy. Nawet gumbasy nie wyglądają jak... Chociaż gumbasy są bardzo pozytywnym elementem tego filmu.
Gumbasy są spoko.
Są spoko, są fantastycznie zaprojektowane, mimo że kompletnie nie pasują do tego, jak ja sobie je wizualizuję w grze. Ale jest to ciekawe. Cały ten wątek, nazwijmy to dinozaurowy, bo nie wiem jak to inaczej inaczej. Zresztą wątek z małpami, nie? To też był taki dosyć nietypowy zabieg, tak, jak na Mario. Nie wiem, no naprawdę, wydaje mi się, że głównym problemem tego filmu chyba było to, że on chciał być na siłę zbyt oryginalny, czy to też jest taka nawet wykładnia czasów, że teraz wszystko musi być, wiesz, musi subwertować ekspektacje?
Tak, subwertować ekspektacje. Sam powiedziałeś podczas napisów, oho, trzech scenarzystów, to znaczy, że nie było łatwo.
Tak, że przynajmniej, ale zwłaszcza, że było dwóch naraz i trzeci był osobno.
End, tak,
więc
czyli
prawdopodobnie
dwóch pisało jedną wersję, a potem trzeci przepisał to, bo studio mu kazało i dlatego. Więc jak jest więcej niż jeden scenarzysta, to zazwyczaj oznacza to, że była jakaś, było zderzenie wizji na etapie produkcji, a to nigdy nie wróży gładkiego procesu, wiesz, filmowania. Może były jakieś dokrętki, o których nie wiemy. Tak czy siak wyszedł takim, powiedział, koślawy bohomas dla, o dziwo, to jest w ogóle fascynujące, bo nie sądziłem, że to jest taki, jakbyś miał wychować sobie przyszłego, wiesz, filmoznawcę w domu, to byś powiedział, synu, zanim obejrzysz pierwszy film Davida Lyncha, to musisz najpierw obejrzeć film o braciach Mario i wtedy zrozumiesz, wiesz, że istnieje inny świat niż ten, który znałeś do tej pory.
Tak, ale Filip, jeśli mielibyśmy na siłę szukać jakichś takich obiektywnych pozytywów, jeśli chodzi o ten film, to przede wszystkim krótki czas trwania.
Oj tak.
Bo nieco ponad półtorej godziny.
Tak.
Zgadza co się. W dzisiejszych czasach jest dosyć nietypowym zabiegiem. Mm-hmm.
To jest plus dodatni.
Tak, w związku z tym tempo akcji, jakakolwiek by ona nie była, było dosyć satysfakcjonujące. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się, że mimo tego, że teraz się taki wydaje ten film koślawy, bardzo mocno koślawy, a szkoda, bo wiesz, wszyscy chyba czekali na taką porządną ekranizację gry komputerowej, to wydaje mi się, że to jest film, który ma potencjał na taki, wiesz, późniejszy undergroundowy cult following.
Tak, to jest film kultowy w domyśle. Czyli jeszcze nie jest, ale może będzie. A tak naprawdę, Hubert, to już powinien
ale
być.
Ale chciałem powiedzieć, że drodzy słuchacze, bardzo jesteśmy z siebie dumni. Po prostu jakbyście widzieli teraz nasze miny, to jesteśmy tak szalenie zadowoleni, tak, z siebie.
Z tego wysiłku intelektualnego.
26 minut.
Nie, mniej, bo to początek był, powiedzmy, 24.
Tak, no bo to jakoś taki tak wychodzi, był potrzebny, tak? Że przez 25 minut, powiedzmy, podcastu Hammerzeit odcinka 217 omawialiśmy film Super Mario.
Ale
który rzeczywiście obejrzeliśmy tak, przed chwilą, ale oglądaliśmy go z kasety VHS i jest to film Super Mario Bros. Z 1993 i chciałem powiedzieć, że
tak,
zaskakująco, mimo tego, jak bardzo różne to są to filmy, to
dużo
zaskakująco
elementów
dużo,
nie?
Elementów wspólnych można znaleźć i to może być właśnie, Filip, lekcja dla studentów filmoznawstwa, że o każdym filmie można gadać to samo i nikt się nigdy nie zorientuje.
Tak, dokładnie. Bracia Mario z 93 roku, film aktorski, gdzie braci gra Bob Hoskins i John Leguizamo, którzy nie wyglądają tak samo, nie są w ogóle zbliżeni wiekowo, są z zupełnie innych ras ludzkich, tylko jeden ma wąsa.
Tak, to jest niesamowite, że tak, oni są braćmi, ale jeden ma 50 lat, a drugi 20.
Dokładnie. Też film jest w reżyserii, to nie było kłamstwo, w duetu reżyserów. Film Mario z 93 roku jest w reżyserii duetu Rocky Morton i Annabelle
Junkel.
A Mario animowane, do którego przejdziemy za chwilę, jest Aaron Horvath i Michael Jeleniec.
Tak.
Jelnik. I zupełnie przypadkiem, bo to jakby nie celowaliśmy, bracia Mario aktorscy sprzed lat 30, swoją 30. rocznicę obchodzili mniej więcej tydzień temu, więc to w ogóle też pięknie się wstrzeliliśmy. I polski dystrybutor animacji nowej, świeżutkiej w wykonaniu studia Illumination, czyli tego studia od Minionów, przesunęli premierę naszą kinową premierę Mariana animowanego, żeby była bliżej Dnia Dziecka. To jest oficjalne wytłumaczenie, bo wszędzie na świecie Mario był w kwietniu, więc już chyba przed chwilą nawet wjechał na VOD za granicą do wypożyczenia i do kupienia. W związku z czym kopie wysokiej jakości krążą już tam, gdzie powinny krążyć, a my dopiero chodzimy do kina. I ten Mario też pięknie prawie w 30. rocznicę tu się wbija na ekrany. W każdym razie poszliśmy na Mario właściwe też, więc nie martwcie się, drodzy słuchacze, mamy do omówienia teraz przez kolejne 25 minut być może Mario animowane, z tą różnicą, że zupełnie Jest to trochę lepszy film, ale też zupełnie śmiesznie się złożyło, bo następca tronu, czyli syn Huberta, powiedział, że on chce z napisami, więc Hubert obejrzał wersję z napisami, a ja, że...
Musiałem iść do kina na 10 rano.
Musiałem iść do kina na 10 rano, to ja poszedłem na wersję z dubbingiem, więc tutaj jest nasz rozjazd jedyny, jeśli chodzi o doświadczenie tego filmu. Ale obejrzeliśmy i teraz zupełnie poważnie o filmie o braciach Mario, animowany 2023, produkcja amerykańska, również aktorzy, którzy nie są Włochami, grają główne role, ale w tym wypadku są to tylko głosy, a na akcent się silą na samym początku, a potem już nie.
Co też jest fabularnie w tym filmie ograne tak, że tak, no w reklamie to musimy udawać, że jesteśmy Italiańce, a tak naprawdę to jesteśmy już...
Tak, jesteśmy Amerykańce, bo mieszkamy na Brooklynie od lat.
Więc już teraz może Chris Pratt mówić jak Chris Pratt po prostu, a
tak,
nie
a
jak...
Charlie Day jak Charlie Day. Sprawdzałem obsadę polską, niestety, bo jakby dubbing w przypadku tego filmu sprawdził się bardzo solidnie. Nie ma tam gwiazd, co też pewnie dobrze robi, bo nie masz takiego, że o, znam strasznie dobrze ten głos i on się wybija.
W odróżnieniu od wersji amerykańskiej,
tak, gdzie
jest co chwilę, ale tak naprawdę tylko jeden, jedyny głos jest
Jack
ten,
Black.
Który się tak... Nie, Jack Black jest fantastyczny.
A, okej, okay, to wiem, który. No.
I tutaj jest największa zbieżność między tymi filmami, to znaczy, że rzeczywiście Bad Guy jest najlepszym elementem tego filmu i aktor, który się wciela w postać Bad Guy'a,
tak,
jest najbardziej zaangażowany ze wszystkich. Nie, chodzi mi definitywnie chodzi mi o Donkey Konga.
Tak. Seth Rogen jako Donkey Kong.
Który jest po prostu Sethem Rogenem, który akurat wygląda jak Donkey Kong chwilowo, ale brzmi dokładnie tak samo, łącznie z tym jego charakterystycznym śmiechem, sposobem mówienia i takim trochę przypalonym attitude'em.
Może tak, Hubert. Film Mario animowany ma jednego scenarzystę tylko, więc widać to już na etapie oglądania, że
więc
trzyma się...
Więc co bardziej czujni słuchacze mogli się zorientować.
A tak, ci, którzy pamiętają kto, ile osób napisało który film. To oni już wiedzieli, że zrobiliśmy taki Shyamalanowy twist. Zaplanowaliśmy. W każdym razie ten film dużo bardziej trzyma się... Haha, kupy, patrz. Nie da się uniknąć, kurde. Zaczyna się tak samo, zaczyna się na Brooklynie, są przygody, potem zostają wessani do podziemnego świata, okazuje się, że są inne wymiary.
Generalnie
i trafiają
tak.
Do Grzybowego Królestwa, wszystko się zgadza, tylko że Grzybowe Królestwo to są naprawdę ładne, kolorowe grzybki i tu też nie kłamaliśmy. Paleta kolorów się w ogóle nie zmienia, ale jednak dekoracja jest na tyle inna, że nie masz wątpliwości, gdzie właśnie jesteś, bo nie jesteś w dziwnym, wiesz... korytarzu pokrytym śluzem z obcego, tylko jesteś po prostu w śmiesznej, kolorowej, grzybkowej krainie. I po tej sekwencji otwierającej, która była bardzo dobra i w piękny, niewymuszony taki na zasadzie show, don't tell, chociaż w przypadku filmów dla dzieci to nie gra aż takiej ważnej roli, wpleci tą platformową sekwencję, jak biegli.
Tak, tak, to było bardzo fajne.
Po tym rusztowaniu i ze skokiem na flagę na końcu. Super. To jak wjechał w końcu do Grzybkowego Królestwa Mario, bo się oczywiście jak w każdej dobrej fabule z bratem musiał rozdzielić, to ja tak mówię, a to chyba jest bardziej dzieciowe niż ja się spodziewałem. I ta uwaga została ze mną do samego końca seansu, co nie tyle jest wadą filmu, co jest wadą mojego nastawienia, bo nie wiem dlaczego, zupełnie jakby nie mam podwalin, Hubert, pod to moje nastawienie, że spodziewałem się, że to będzie takie bardziej szrekowe, czyli 50-50.
Ale to jest film twórców Minionów i zresztą ten film otwiera się logotypem, gdzie jest Minion,
tak,
który robi jakąś głupotę i mówi te swoje frazesy.
Nie, Miniony teraz zawsze otwierają, w sensie wszystkie filmy Illumination otwierają Miniony,
bo
wrzucili ich
bo
na
nic
mapę.
Innego nie mają.
No, dokładnie. Ale Minionów jest już dużo, Huber. Jest 5 filmów o
Minionach. Prawie tyle, co w Szybkich i Wściekłych. Tak?
No, dokładnie. Ale Miniony też nie są tak, one też są tak 50-50. W sensie na tyle, na ile pamiętam, bo ostatnio oglądałem dawno temu, to jako że dojrzały mężczyzna, to tak mi się podobało.
Nie, tak, to akurat jest podstawowa różnica między tymi dwoma wersjami historii Super Braci Mario. To znaczy, że ten film jest zdecydowanie filmem dla dzieci, a film tamten jest zdecydowanie filmem nie dla dzieci i prawdopodobnie dziecko, które jest fanem wielkim gry Super Mario,
obejrzało
idzie do kina w 93 roku,
okay.
Wychodzi z niego straumatyzowany, bo nie wie, co się właśnie wydarzyło na żadnym poziomie, absolutnie.
Tak.
Plus jeszcze dodatkowo widzi bardzo dużo takich mocno sugerujących pewne rzeczy, scen.
Tak, jest tam, nie oszukujmy się, jest nie, jak to się mówi, sugerowany, nie sugerowany, gwałt jest sugerowany w filmie
bardzo,
o Mario.
Bardzo bezpośrednio, tak?
To niedobrze.
To jest bardzo niedobrze. W tym filmie nie ma Właściwie chyba nie ma w tym filmie takiego ani jednego miejsca, w którym jest drugie dno dla widza dorosłego, gdzie o, dzieci się śmieją, bo się ktoś przewrócił, ale dorośli wiedzą, że to chodzi o coś innego. No, nie, tutaj czegoś takiego nie ma. To jest bardzo, bardzo rzetelna, prosta i otwarta historia pod tytułem to jest film o Super Mario, takim jakiego znacie z gier.
Bohater musi ocalić świat, ale w tym wypadku jest ta różnica, że księżniczka jest dużo bardziej umiejętna i ona go szkoli trochę po drodze. Luigi jest zagubiony w krainie strachów, co jest zgodne z...
Tak, ale wrócimy do tego, bo to jest jedyny, Filip, piękne polskie słowo gripe, jaki mam z tym filmem związany.
Dobrze.
Bo postać Luigiego była mocno niewykorzystana w tym filmie, bo ja rozumiem, że jego funkcją w tym filmie było to, że on się miał cały film bać i być tym kołkiem do ratowania, natomiast na koniec miał znaleźć swoją odwagę i to był ten jego piękny łuk postaci. Natomiast bardzo żałowałem, mam nadzieję, że to jest temat na sequel, że temat tej krainy strachów, do której on trafia po tym, jak zostają wyssani i potem się w tych tęczowych mostach rozdzielają i on trafia do tej strasznej krainy, to liczyłem na to, że trochę bardziej pociągną wątki growe związane z Luigi's Mansion, bo po pierwsze to jest jedna z lepszych serii w ogóle, jeśli chodzi o świat Mario, a dwa, że no należało się temu Luigi'emu, żeby on coś więcej w tym filmie osiągnął. No.
Okej, kumam, miałem podobnie, ale to patrząc na to, że są pewne trendy w budowaniu scenariuszy i wiesz, konstruowaniu postaci w kinie obecne od kilku lat, które dodatkowo mogą być wzmocnione przez fakt, że jest to naprawdę film dla dzieci i tutaj jakieś takie niuanse nie są potrzebne. Tu masz mieć, wiesz, dobrego bohatera głównego, jego śmiesznego nieumiałka, pomocnika, braciszka, dzielną księżniczkę, żeby dziewczynki też były szczęśliwe, że mają wiesz, na kogo patrzeć, na kim się wzorować. I super, i to działa.
Także działa dlatego, że w tym przypadku jest to bardzo dokładne, jeśli chodzi o odwzorowanie właśnie świata gier, bo tam też księżniczka Peach, tutaj też jest różnica, że w starym filmie nie odważyli się
na
dać nazwę, imię księżniczki Peach, tylko wybrali inną księżniczkę ze świata Mario Daisy, to ona zawsze od już długiego czasu też jest jedną, wiesz, z głównych bohaterek, też jest postacią, która nie służy tylko do bycia ratowaną z opresji, ale też jest czynną postacią, jeśli chodzi o akcję.
No to tutaj jej czynność w sekwencji treningowej, która bardzo też jest pięknie wpleciona fabularnie, pokazuje, że księżniczka Peach zdecydowanie daje radę. Mario oczywiście musi dostać bęcki, ale w końcu dorasta do roli bohatera i wspólnymi siłami są w stanie uratować świat, ale tak naprawdę te wspólne siły to w finale finałów są w wykonaniu braci, co obowiązuje jakby przez tytuł filmu, tak? To nie jest Mario and Peach, tylko są bracia Mario. I Hubert, jeju, ile tam było slow motion.
Było bardzo dużo slow motion, ale prawdopodobnie nawet więcej niż slow motion, Filip, było nawiązań do gier takich ukrytych.
Tak, pierwszą, którą znalazłem od razu na gębę, to jest Jumpman w knajpie, czyli oryginalny Mario, zanim stał się Mario.
Tak, to, że Mario jak odpoczywał w swojej chacie, to grał w grę na Nintendo, które też chyba miało inne logo tam wpisane, ale grał w grę Kid Icarus, która jest znaną grą z NES-a. Czy nie wiem, czy zauważyłeś, czy zauważyłeś to, że jak się naprawiali te rury i się przebili przez ścianę, to ta dziura była w kształcie głowy 8-bitowego Mario? Nie zauważyłeś tego.
nie zauważyłem.
Ale właśnie mi o tym. Ale właśnie takich nawiązań w tym filmie było bardzo dużo i właściwie co 3 minuty, a prawdopodobnie ja nawet połowę pewnie przegapiłem, ale zakładam, że jeśli ktoś jest jeszcze bardziej wkręcony w ten świat Super Mario Bros., to co 3 minuty mógł patrzeć na ekran i robić jak Leonardo DiCaprio w tym Once Upon a Time in Hollywood.
Tak, dokładnie. Pokazuje, bo zna. Ja nie znam, więc tutaj wróciło to, co mówiłem na samym początku nagrania, czyli żeby film się trzymał kupy wewnątrz, sam w swoim świecie i to działa. Tutaj nie ma... No, powtarzam, to jest film dla dzieci, więc wymagania, powiedzmy, są trochę inne, nie niższe, ale inne. Oglądało się to bardzo fajnie i mimo tego, że tu nie ma miejsca na specjalne niespodzianki, poza tym, że właśnie byłem zdziwiony, jak bardzo dobrze mi się oglądało to intro, to przejście właśnie z Brooklynu do świata grzybowego i nie tylko, to było super i strasznie dobrze mi się oglądało, nie
aczkolwiek,
wyścig.
Aczkolwiek, Filip, trochę niewspółczesny jest ten film, bo stereotypowa włoska rodzina jest bardzo stereotypowa.
Tak, a to dlatego, że to jest tam jakieś trivia, że to jest zamysł pomysł Nintendo oryginalny i szkice rodziny, które nie zostały wykorzystane w grze pierwszej, to oni chcieli rozbudować, bo w filmie aktorskim nie ma mowy o rodzinie, tylko są bracia, tak? A tu jest cała rodzina, która ogląda telewizję, wszyscy na kupie siedzą u mamy i u taty i żrą spaghetti, no okej.
Okay, swoją drogą bardzo ciekawe, bo w przypadku tego oryginalnego Super Mario nie wiem, jak doszło w ogóle do tej ekranizacji, ale popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie widziałem nigdzie tam Nintendo, nie?
Nie, w ogóle też się byłem przekonany, że chociaż logo będzie na początku, a tam było tylko, była muzyczka bardzo cicho i te tęczowe kolorki jakby wjeżdżały na tych...
Tak, no, ale nazwy nie było, a tutaj oprócz tego, że mamy na starcie logo Nintendo, takie jak, wiesz, Marvel albo ostatnio Sega też, to teraz Nintendo też wkroczyło do tego świata, to producentem filmu jest Shigeru Miyamoto. Więc widać, że tym razem chyba pilnowali swojej franczyzy, bo już poprzedni błąd kosztował ich 30 lat kinematografii.
Trochę tak, a teraz patrząc na wyniki, czyli najlepszy, oficjalnie najlepiej zarabiająca animacja w historii kinematografii, 1,3 miliarda dolarów na koncie po dwóch miesiącach, to jakby udało się. No, cokolwiek by nie mówić o tym filmie, jakikolwiek by nie był tam słabostek, nie miał, albo był zaskakujący.
Ale ciekawe jest, że ten film chyba takich słabostek specjalnie nie ma, bo też
ale
jakby...
Ale też nie miał żadnych genialnych sekwencji ani super pomysłów.
Tak, to jest film, który ewentualnie dla dorosłych może służyć tylko wtedy, jeśli rzeczywiście są fanami Super Mario w różnych odsłonach i mogą patrzeć i mówić, a to jest z tego.
No.
Natomiast cała reszta to jest taki naprawdę bardzo fajny, prosty, rzetelny film dla dzieci.
Rzetelny film dla dzieci. I właśnie słowo dla dzieci to jest klucz i ty możesz powiedzieć, jak na przykład reagował twój syn oglądając rzeczy, a ja ci powiem, że będąc na sali jedynym dorosłym facetem
bez dzieci.
Ale na szczęście...
Nikt się nie próbował aresztować przy wyjściu.
Bo źle spojrzałem na godzinę rozpoczęcia filmu i wszedłem do sali, jak już były reklamy, więc było ciemno.
Nikt cię nie zauważył, dokładnie. Tak, był tym creeperem, który przyszedł obserwować dzieci w sali kinowej.
Więc mogłem się przysłuchiwać, jak reagują dzieciaki. I oprócz jednego momentu, który totalnie nie był związany z filmem, gdzie dziecku absolutnie coś nie pasowało i po prostu tata je wyniósł, to generalnie było wesoło i raczej się cieszyły i śmiały, a miałem taką lekką trwogę, że ten moment, kiedy Luigi ląduje na strasznej wyspie
i
są te...
Straszny?
Tak, że tam są te, wiesz, prawie że zombiaki,
tak.
To tak mówię, to jest tak, jak powiedział, na granicy, ale nie, było spoko, więc ten, nie wiem od ilu on jest lat, zakładam, że od 7. Tak sobie wyobrażam. Były na pewno młodsze dzieci na tym seansie, na którym ja byłem, ale powiedzmy, że od 7 lat to jest
najbardziej,
okay.
Najbardziej straszną rzeczą w tym filmie była scena wyrywania wąsa, bo to jest ból, który jesteś sobie w stanie wyobrazić.
No, trochę tak. Jakby jeszcze pokazali jakiś to kawałek oderwanej skóry pod spodem.
Tak, natomiast jedynym elementem takim, który trochę psychologicznie może wpłynąć na młodego człowieka i chyba najbardziej takim dorosłym elementem tego filmu, no. Przynajmniej w wersji angielskiej, to była uwięziona w klatce Luma, czyli ta gwiazdka, która była, wiesz, pozbawiona już
nadziei i złudzeń,
jeśli chodzi o swój los i tylko pogodzona już ze śmiercią czekała tylko na...
A czy w angielskim też była słodkim głosikiem, który mówił
tak,
te straszne
rzeczy
tak,
bo to jest...
otchłani? Tylko...
Tak. Bardzo ładnie, tak, bardzo pozytywnie, ale tak. Te okropne rzeczy, więc tak. To jest taki jeden element, który okay, ewentualnie tego... co wrażliwszym dzieciom może coś tam
tak, no ja, jakby to
zrobić.
Było wesołe, ja się śmiałem w duchu z tego, ale uznałem, że to jest akurat ten typ żartu, jest bardziej skierowany do dorosłych, którzy dobrze wiedzą, jaka jest beznadzieja ludzkiej egzystencji w pewnym wieku, jak wygląda, więc to jest dla nich.
Tak, natomiast Filip, jedna rzecz, która mnie zastanawiała, jak tylko ta scena się pojawiła, to znaczy chodzi mi dokładnie o scenę, w której Bowser, zresztą dwie sceny, kiedy Bowser zasiada przy fortepianie i śpiewa, bo wiadomo, to jest Jack Black,
yes.
No to naprawdę bardzo poważnie się zastanawiałem, czy to była scena, która została zaplanowana, będziemy mieli taką scenę, więc zatrudnijmy Jacka Blacka, bo on będzie super w takiej roli. Czy to będzie
stronę.
Właśnie odwrotnie, znaczy Jack Black powiedział, dobra, ale musicie mi pozwolić zaśpiewać w tym filmie. To jest, tak. to nie wiem w którą stronę, ale skłaniam się raczej ku tej drugiej wersji.
Ja jestem święcie przekonany, że była druga wersja, czyli Jack Black mówi, dobra, ale chcę zaśpiewać piosenkę i jeszcze zrobicie mi montaż, jak w dobrym, starym teledysku z lat 80., gdzie ballada przy fortepianie musi być, wiesz, ponakładanymi dużymi obrazami mojej twarzy.
Tak, ale tak poza tym, no to ten film zawierał wszystko, co powinien zawierać i zastanawiam się nawet, czy nie zawierał trochę za dużo, bo sięgnęli, Filip, bardzo głęboko po gry z Marianem, bo mieliśmy... I nie tylko Marianem, bo mieliśmy i Super Mario w miarę podstawowe i te takie sceny bardziej kojarzące się z tymi trójwymiarowymi wersjami gier o Marianie. Mieliśmy zahaczenie bardzo duże o uniwersum Donkey Konga,
tak.
Bo właściwie, nie wiem, 1/3 akcji się działa w tym świecie Donkey Konga. Swoją drogą Seth Rogen jako Donkey Kong nie najlepszy, za to Fred Armisen jako Cranky Kong, czyli starszy Kong, bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, zaskakujący głos. Mieliśmy Mario Karty, czyli tak, brakowało to, tylko trochę...
To wcześniej chciałem powiedzieć, że mi się też podobało, bardzo fajna
tak,
sekwencja.
Tak, i najbardziej kojarzącą się z tą grą trasę, czyli ta Rainbow Road,
yes.
Tak, brakowało tylko, jeśli byśmy mieli zaliczyć taki już pełny komplet, jeśli chodzi o gatunki gier komputerowych, to jeszcze brakowało Super Smash Bros. Tylko, to znaczy, żeby tam były jakieś takie bijatyki bardziej...
Jakbyś się uparł, to ta no to sekwencja ten,
tak,
z Donkey
starcie
Kongiem,
z Donkey Kongiem,
no,
ale to nie kojarzyło
ale
się.
Ale wiem, za mało,
tak,
bo jak było więcej niż dwóch, nie, to wtedy byłoby, masz rację.
Tak.
To tu brakowało ci tego Luigi's Mansion, nie?
Tak, więc skoro, już chciałem właśnie powiedzieć, że skoro już tak bardzo głęboko sięgnęli do tych gier i tematyki różnorakiej, to równie dobrze mogli jeszcze sięgnąć po Luigi's Mansion. Jedyne, co sobie jakby jestem w stanie wyobrazić, to że może... Albo zostawiają na sequel, albo liczą, że to się rozbuduje rzeczywiście na szereg różnych filmów i w związku z tym będzie jakiś spin-off z tym związany.
Patrząc na to, że nie wiem, na ile łatwiej się teraz produkuje animacje dzięki temu, że wiesz, moc obliczeniowa wzrasta, AI pomaga generować rzeczy i w ogóle.
Wiesz, co by nie powiedzieć, to w przypadku sequela i takich animacji to przynajmniej jest o tyle prościej, że jakby tak, design postaci masz już załatwiony, więc jakby już potem musisz...
Tak, więc i patrząc na to, jak potwornie dużo pieniędzy zarobił ten film, więc sequel jest nieunikniony. Pytanie właśnie, w którą stronę pójdą.
Na pewno będzie Yoshi w tym drugiej części i na pewno będzie to Yoshi, który nie będzie wyglądał jak odrzucona animatroniczna kukła z Parku Jurajskiego.
A to mniej więcej ten sam rok. No?
Tak, więc na pewno będzie dużo lepiej.
Będzie dużo lepiej i zupełnie poważnie, jeżeli takie uniwersum się rozbuduje, a mam wrażenie, że studio Illumination, jeśli chodzi o Miniony, to jakby większość rzeczy, które mogło powiedzieć, to już powiedziało i zanim zobaczymy Miniony znowu na dużym ekranie...
A czy były już Miniony na Hawajach, wiesz, nie? Beetlejuice Goes Hawaiian, tak?
Możliwości są nieograniczone, ale zupełnie przytomnie myślę, że decyzja została podjęta, żeby trochę ograniczyć atakowanie żółtymi stworami, skoro nadarzyła się okazja, żeby
ile razy można słyszeć banana?
Dokładnie. Jeżeli nadarzyła się okazja, żeby zrobić Mario w sposób godny, a myślę, że to się w dużej mierze udało, to podchwycili to słusznie i teraz będą pompować sequele i spin-offy, dopóki się nie znudzi, dopóki ewentualnie, wiesz, przyrost kasy nie będzie odpowiednio mniejszy, bo jeżeli mamy zaraz 1,5 miliarda dolarów z filmu, który kosztował odpowiednio mniej, 150 czy tam ile tam było napisane, milionów, to, no to jest chyba jest czysty biznes.
Równe 100 milionów.
Razy 13.
Biorąc pod uwagę inflację, to ten film animowany jest tańszy.
Jest
niż...
tańszy niż, tak, niż ten aktorski, no to prawda, a trochę lepszy jednak, więc mimo wszystko to jest też przykład na to, że pewne gatunki gier, jeżeli już koniecznie musicie je ekranizować, drodzy twórcy, to jednak animacja jest lepszym pomysłem niż film aktorski. Na przykładzie Mario lepiej się tego nie da pokazać.
Tak, chyba tak, to jest najbardziej taki jasny przykład, że tak właśnie jest. Filip, jeszcze dwie zaskakujące rzeczy i to też nawiązanie do pierwszej części naszej recenzji.
Proszę.
To znaczy zaskakującym jest fakt, że nowy film z 2023 roku o Super Mario jest filmem krótszym od filmu o Super Mario z 93 roku.
Bo jest dobre krótszy, 10 minut.
Tak, o 10, tam 12 minut. I że w ogóle jak na współczesne warunki, nawet jeśli chodzi o kino dla dzieci lub młodzieży, bo biorąc pod uwagę na przykład nowy Spider-Man Into the Spider-Verse,
ma ponad 2 godziny, nie?
2,5 godziny prawie, to jest strasznie dużo.
Jeszcze nie widzieliśmy, drodzy słuchacze, ale wiemy, że jest super, więc nie martwcie się, na pewno pójdziemy na niego do kina.
Tak, na pewno. To jest jedna zaskakująca rzecz, a druga rzecz, gdyby ktoś powiedział mi, ej, mam dwóch twórców muzyki, jeden się nazywa Brian Tyler, a drugi się nazywa Alan Silvestri, kto zrobi lepszą muzykę,
no,
to stwierdziłbym, że chyba jednak Alan Silvestri, ale w tym przypadku muzyka jest też bardzo dużym atutem tej nowej adaptacji, ale nie oszukujmy się, głównie dlatego, że są wykorzystywane motywy muzyczne
z gier,
które
tak.
znamy z wszystkich gier. Pan Koji Kondo tutaj jest twórcą oryginalnych motywów i one zostały wykorzystane w sposób bardzo oryginalny, ale też w sposób bezpośredni, to znaczy one się po prostu pojawiały czasami w wersji przyspieszonej, czasami w wersji zwolnionej i to się sprawdzało fantastycznie, bo to był też dla mnie kolejny element i zresztą dla Igora też, gdzie o jest muza teraz Super Mario 3D World, a to z Odyssey jest muzyka,
I to właśnie to dla was, zboczeńcy, były te smaczki, a ja tak oglądałem, mówię, okej. Znam, tak. bo było z gry. No,
a także, drodzy słuchacze, którzy graliście w Mario, chciałem powiedzieć, że zauważyłem w tym filmie potencjał na sequel. Pamiętasz, Filip, scenę, w której Mario mówi, ej, to może ty, bo ty nie wyglądasz jak te grzyby pozostałe, nie, jak Toady, to może ty jesteś z mojego świata, nie? A ona mówi, wszechświat jest wielki, jest tam bardzo dużo Galaxies. A mówię, Super Mario Galaxy, moja ulubiona gra, będzie na pewno wykorzystana w następnych częściach.
W jakiejś formie pewnie tak. A czy, Hubert, czy tam jest scena po napisach? Zostaliście do
dwie
końca,
są
czy
nawet
nie?
sceny po napisach.
Nie zostałem.
Jest pierwsza scena, jest po napisach tych ładnych, na które są zresztą swoją drogą też bardzo ładne. Dlatego ty nie wiesz nawet, że się Yoshi pojawi, nie?
No.
No, bo właśnie, bo po napisach końcowych jest scena, że kamera jest w tych podziemiach level 1-2, czyli gdzie jest tam turururururu i tam, gdzie te rury wszystkie były i jest jajko, które jest jajkiem Yoshiego, wiadomo, i ono pęka i słychać Yoshi! I wiadomo, że będzie Yoshi w następnej części.
Okej, czyli tak jak w Soniku była implikacja Tailsa, że przyleci pomagać, tak? W scenie po napisach, to tu klasycznie, tak. Tylko że inna japońska firma mówi, macie tego bohatera, już pewne, że będzie.
Tak, w związku z tym trzeba posiedzieć do końca napisów właściwych.
Okej, no nie oszukujmy się, jeszcze chwilę film będzie w kinach polskich na pewno, bo wspominamy, że...
Ale film trwa 92 minuty, a te napisy końcowe są całkiem duże. Więc tak.
Czyli 85, tak,
więc
80
tak,
może.
Więc
no.
Myślę, że 80 minut takich prawdziwej treści filmowej to jest jak na współczesne czasy naprawdę bardzo, bardzo niewiele.
Ale, dobrze,
ale trzeba
ja
przyznać, że jest,
tak,
że jest w tym czasie jest napchane bardzo, bardzo dużo.
Nie, dobrze, jakby oglądało mi się bardzo pozytywnie. Głównie głównym zarzutem mam to, że jednak nie spodziewałem się, że to jest aż tak bardzo dla dzieci, ale w pełni rozumiem taką decyzję twórców.
Pójdź na film dla dzieci i miej zarzut, że jest dla dzieci.
Mówię, aż tak bardzo.
Aż
wiedziałem,
tak
że jest,
bardzo,
no,
tak.
Wiedziałem, że jest dla dzieci. No, na Miniony też szedłem jako na film dla dzieci, ale tam, wiesz, byłem taki bardziej...
Czyli Filip, czy zamykałeś, a nie, bo nie byłeś na wersji angielskiej. Ja przynajmniej, wiesz, mogłem zamknąć oczy i udawać, że Anya Taylor-Joy jest mniej animowana i mniej ubrana na przykład.
Hubert, siło, nie jest aktorski film o Mario. Nie idź tą drogą. Dobrze. Mili Państwo, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wycisnąć coś jeszcze z animowanego filmu Mario
nie
po tym, jak się spruliśmy
zwłaszcza,
kreatywnie.
Zwłaszcza, że tak, że intelektualnie wyczerpaliśmy się, żeby próbować kamuflować pierwsze 25 minut
tak,
podcastu.
Więc oficjalnie aktorski film Mario nie jest spoko, ale na pewno jest ciekawym doświadczeniem. Natomiast myślę, że Super Mario Bros. Movie wersja animowana Rok Pański 23/2000 jest filmem zasługującym na
jingle. W filmie aktorskim Super Mario ma buty, dzięki którym może wysoko skakać i zamiast na nich skakać, to
biega.
Nimi strzela w ludzi.
Albo strzeli w ludzi też, no.
A swoją drogą, była ta jedna scena, gdzie on dostał ten pocisk tego Billa, jak on, nie pamiętam jak on się nazywał, coś tam Bill, i on go zapakował do jakiejś rury, ale już nic z nim nie zrobił nigdy.
Nie? No.
Bombę się... odpalił przynajmniej, tak. Ale ten pocisk nic z nim nie zrobił chyba. Albo przegapiłem to, bo się wyłączyłem, bo już nie byłem w stanie tego wytrzymać psychicznie.
Tak. Twój mózg włączył, wiesz, low power mode, żeby się nie przeciążyć od tego, tak, od natłoku wrażeń.
Także Mario w filmie o Mario nie robi nic, co robi Mario. Tak. Jedyne, co robi, to jest hydraulik. Rzeczywiście,
i ma wąs.
Bo jest przynajmniej 4 sceny, gdzie coś przekręca kluczami francuskimi. To jest bardzo ciekawe, że tak. Akurat ten wątek wybrali.
No widzisz, ale jednak scena hydrauliczna w animowanej wersji też jest bardzo istotna, bo pięknie wprowadza nas, wiesz, w chaos i śmieszność, jak tam chłopaki sobie nie do końca radzą, ale jednak sobie radzą. Mario animowany jest spoko, prawda? Zasługuje na dżingiel?
Myślę, że film Super Mario Bros. Z 2023 roku
bardzo
jest spoko.
Jest spoko.
Nie wiem, czy jest wysoko, bo nie mam porównania.
Tak, dokładnie. Musielibyśmy zrobić kiedyś ranking ekranizacji gier i może wtedy jest szansa, że byłaby wysoko ta wersja.
Zaraz po ekranizacji... Co to było? Puta down! Co to było?
Alone in the Dark.
Alone in the Dark.
O, nie przypominaj mi. Hubert, Kończymy ten podcast, tą nierówną walkę z popkulturowymi naleciałościami ze Stanów Zjednoczonych. Zapowiadamy nasz udział na festiwalu Animator. Kto będzie w Poznaniu, niech wpada. Napiszemy na Facebooku, co tam będziemy robić, bo coś będziemy robić. Pogadamy sobie o Pająku kiedyś. Pogadamy sobie o Tylerze Rake'u Netflixowym, Hemsworthie, jego płonącej pięści kiedyś. I jak będzie dobrze, to o Indianie Jonesie 5 pogadamy z gościem. I tyle.
Woo! Koniec!